Myślałem, że przynajmniej Radek parę zdań powie, a on widzę zupełnie wyautował się. Już prawie od kilku dni tu jestem. Dzisiaj jest niedziela, kiedy ja tu przyjechałem na ten Śląsk. No ale włóczę się tutaj i trochę spotykam ciekawych ludzi i zbieram materiały do kolejnych jakichś dokumentów radiowych. No i też mam taki, myślę, fajny czas z Radkiem, że trochę możemy gdzieś tam pogadać, pochodzić po górach, pośmiać się. Radek trochę zdjęć z tych naszych wypraw górskich rzucił, gdzie byliśmy na Facebooka i taki jeden nasz wspólny kolega, nie wiem ile ma lat ten nasz korespondent wczorajszy, 36 lat, mówi, że bo zrobiliśmy całą Orlą Perci, on mówi, że rzuca nam rękawice, nie, wyzwanie. No, myśmy skomentowali, żeby włożył tam naftalinę, bo jeszcze musi poczekać do 56 lat. On mówi, już tam do was zaraz przyjdę. Także mamy dobry czas, cieszymy się z tego czasu, jaki mamy i z Pana Boga. To też gdzieś była możliwość dzielenia się słowem gdzieś tam na spotkaniu z Ewangelią, ale dzisiaj zajmiemy się fragmentem Ewangelii Łukasza, 25, 37 wers. Andrzeju, niech ci Panu błogosławi. Daj pokój. Łukasza 10, 25, 37. Bardzo znana, myślę, przez każdego z nas historia. Przeczytamy ten kawałek słowa. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, to znaczy Jezusa, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim. A co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował. Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty czyń podobnie. Czytamy tę historię i nie znajdujemy, tak myślę, przynajmniej na samym początku tej historii, niczego takiego nadzwyczajnego, ale to jest coś niezwykłego. Wykształcony teolog, znawca prawa, pyta człowieka, który nigdy się nie przemieścił w swoim życiu na dystans dłuższy niż 200 kilometrów, nigdy nie ukończył żadnego formalnego wykształcenia, żadnej szkoły rabinicznej, i ktoś tak wyedukowany jak ten nauczyciel prawa, znawca prawa, pyta takiego laika o drogę do życia wiecznego. To dziwne. Dlaczego to zrobił? Nie wiem, być może wcześniej słuchał Jezusa i gdy słuchał Jezusa, coś zaczęło drgać w jego sumieniu, w jego głowie, w jego sercu. Być może poczuł się w jakiś sposób zagrożony, oskarżony, chciał się usprawiedliwić. Może coś chciał lepiej zrozumieć? Nie wiemy. W każdym bądź razie jest napisane: wystawiając go na próbę. Czyli widzimy, że on myślał o sobie lepiej niż o Jezusie. To był taki profesor, przed którym ten wędrowny nauczyciel kaznodzieja miał się z czegoś ewentualnie wytłumaczyć i zdać jakiś test. Problemem nie było dla tego człowieka, który zapytał, czy powinienem miłować bliźniego, ale on pytał, gdzie są granice. Gdzie są ograniczenia? On po prostu chciał wiedzieć, kogo może traktować jak bliźniego, a kogo już tak nie musi. Gdzie są te granice, w których mieszczą się ci, których ma kochać, a kogo już nie musi? To pytanie tak naprawdę, które on zadał, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego, a później to, a kto jest moim bliźnim, to pytanie jest trochę bez sensu. Dlaczego? Miłość nie zaczyna się od tego, że definiuje tego, którego ma kochać. Miłość go po prostu znajduje. Miłość nie zaczyna się od tego, że zdefiniujesz osobę, którą masz kochać. Ktoś, kto kocha, nie zaczyna od definicji tego, kogo ma kochać. Miłość, jeżeli jest, znajduje tego, którego kocha. Jak zobaczymy w tym tekście, Jezus nie udziela bezpośrednio odpowiedzi na to pytanie, co mam czynić, aby dostąpić życia wiecznego. Ale ta odpowiedź Jezusa rozszerza granice tego, kto jest bliźni, do takich rozmiarów, że słuchacze są przerażeni. To szokuje tych, którzy słuchają Jezusa. Jak popatrzymy na kontekst, bo zawsze powinniśmy czytać o jakimś wydarzeniu, zwracając uwagę na kontekst, czyli na to, co jest napisane, co się wydarzyło przed tym fragmentem i to, co się dzieje później, po tym fragmencie, który był przez nas przeczytany. Tak naprawdę nigdy nie możesz być pewny, kto ciebie słucha i kto ciebie obserwuje. I ten tekst to pokazuje. Pamiętam, tuż przed wakacjami byłem na stacji benzynowej, w odległości, ona jest 300 metrów od mojego domu, i człowiek, który nalewał gdzieś tam przy sąsiednim dystrybutorze, był dość taki arogancki w swoich reakcjach, w tym, jak mówił do innych ludzi. Ja gdzieś stojąc przy drugim dystrybutorze powiedziałem mu, wygląda na to, że miał pan zły dzień, ale czy warto tak naprawdę ranić innych ludzi? I wszedłem do wnętrza tej stacji benzynowej, już stałem przy kasie, płaciłem i ten człowiek do mnie podszedł i mówi: przepraszam. Przepraszam za swoją reakcję, za to, co zrobiłem. I miałem płytkę w samochodzie z reportażami. Mówię: zrobię taki mały prezent dla pana i dałem mu tą płytkę. Minęło 2,5 miesiąca, może z miesiąc temu, może 3 tygodnie temu, przychodzi mail do biura, pisze kobieta i mówi: gdzieś tuż przed wakacjami byłam z mężem na stacji benzynowej, mój mąż zachował się w taki niewłaściwy sposób wobec jakiegoś człowieka i on mu wręczył płytę z reportażami. Ona stała prawie 2,5 miesiąca, nie dotykałem jej, ale od 2 dni nie miałam spokoju. Ciągle myśli i wzrok leciały na tą półkę, gdzie stała ta płytka. Wysłuchałem tylko 2, już nie mogłem dalej słuchać. Nigdy nie wiesz, kto cię słucha, kto cię obserwuje. Jezus najprawdopodobniej siedział, gdy nauczał. Wydaje się, że ten człowiek musiał wstać. Być może przerwał nauczanie Jezusa. Był jednym, być może się wyróżniał z tego tłumu w sposobie, jak był zadbany, jak był ubrany. Na pewno inaczej wyglądał niż większość słuchaczy Jezusa. Ale był gdzieś tym, który się ujawnił i zadał to pytanie. Jaki jest kontekst, o którym wspomniałem? 9 rozdział, 53 werset. To jest o Jezusie, lecz nie przyjęli Go, dlatego że Jego droga prowadziła do Jerozolimy. Jezus idzie do Jerozolimy jakby ta jego podróż zaczyna z każdym krokiem nabierać tempa, przyspiesza Jezus. Atmosfera, która otacza Jezusa, staje się coraz gęstsza. I być może dlatego też to pytanie, ta weryfikacja nauki Jezusa ze strony tego uczonego. Jezus odpowiada pytaniem na pytanie, dopasowuje swoją odpowiedź do człowieka, który zadał to pytanie i zaczyna od miejsca, w którym był ten człowiek. Co napisano w zakonie? Mówi Jezus do tego uczonego. Jak czytasz? To samo zrobił Paweł, gdy zwiastował w Atenach, gdy próbował Ewangelię przynieść Ateńczykom. Zaczął od miejsca, w którym oni byli. Nie powiedział, że są bałwochwalcami, że za dużo bożków sobie nabudowali. Tak zaczął? On zaczął od miejsca, w którym byli ci ludzie. I dużo lepiej byłoby dla ciebie i dla mnie, żebyśmy zanim zaczniemy do ludzi coś mówić o Bogu, o tym, kim On dla nas jest i kim chce być dla nich, żebyśmy ich zaczęli słuchać. Żebyśmy trochę pobyli z nimi i zaczęli od miejsca, w których oni są. Dwudziesty piąty, 28 werset mówi o największym przykazaniu. Na to pytanie Jezusa, co napisano w zakonie, jak czytasz, jego odpowiedź pokazuje, że on łączy to, co było napisane w Księdze Kapłańskiej i w Księdze Powtórzonego Prawa. Jedno miejsce mówiło o miłości do Boga, drugie o miłości do bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Wiesz, co ten tekst mówi? Że prawdziwa miłość do Boga przejawia się w miłości do człowieka. Nigdy odwrotnie. Prawdziwa miłość do Boga objawia się w miłości do ludzi. Zaczyna się z miłości z całego serca, z całej duszy, z całej myśli do Boga i poprzez Boga ta miłość dociera do człowieka. Do konkretnego człowieka. Pierwszy Jana, 4 rozdział, otwórzmy sobie, żebyśmy tylko nie tak teoretycznie się opierali na tych stwierdzeniach. Pierwszy Jana, 4 rozdział, 7-8 wers. Umiłowani, pisze apostoł, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Gdyż Bóg jest miłością. A w tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat. Kto nie miłuje, nie zna Boga. My często myślimy, znać Boga to znać Pismo Święte, znać chrześcijańską kulturę, dużo chrześcijańskich książek czytać. Tak, to też się w tym zawiera. Ale wiesz, co jest głównym tekstem tego, czy naprawdę znam Boga? To czy kocham? To jest znak rozpoznawczy. Ten sam list, 3 rozdział, 16-18. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał swoje życie i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Jaka jest odpowiedź? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Odpowiedź jest prosta na to pytanie, jakże może w nim mieszkać miłość Boża? Po prostu nie mieszka. Po prostu nie mieszka. Ten uczony tak naprawdę pyta, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. Czyli on jakby pyta o przyszłość, o wieczność, o to, co będzie po jego śmierci. Taki jest jakby motyw jego pytania. A Jezus rozszerza to pytanie o życie nie tylko, w jego odpowiedzi zawiera się to, co ma nastąpić, to pytanie Jezusa, ta odpowiedź Jezusa na to pytanie dotyczy życia teraz, tutaj. Wiesz, nie mogę mieć życia w próżni sam dla siebie, to jest niemożliwe. Nie mogę mieć tego jego życia dla samego siebie. To życie jest obecne w potrzebującym i zranionym świecie, w ludziach, którzy mnie potrzebują i którzy są zranieni. To życie dopiero jest obecne w tej relacji. Nie ma takiego życia, tego Bożego życia dla mnie samego. Nie ma czegoś takiego. Dwudziesty ósmy wers mówi: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. My często rozumiemy to w tym sensie takim przyszłym, wieczne życie. Większość starożytnych tekstów odnosi się do bardzo bliskiej przyszłości, czyli do tego, co tu i teraz, zaraz następuje, a nie głównie do wieczności, tak jak my zwykle odczytujemy ten tekst. Czyli co tak naprawdę Jezus mówi? Rób tak, jak powiedziałeś, będziesz żył. Teraz i tutaj. Naprawdę będziesz żył. To bardzo ważne. Rób to i będziesz naprawdę żył. Teraz, w tym momencie. Jezus pociągnął jakąś strunę, uderzył jakąś strunę w sumieniu tego człowieka. Zobaczcie, jak się zaczyna 29 werset. On zaś, co chciał zrobić? Chciał się usprawiedliwić. Czyli poczuł się w jakimś sensie zagrożony, przyparty do muru przez to, co powiedział mu Jezus. Jak się broni? No ma problem. Ja chcę kochać, ale Jezu, mam jeden problem. Ja nie wiem, kogo mam kochać. No ja jestem gotowy to robić. No ale przecież, żebym to mądrze robił, to muszę wiedzieć, kogo. Ten uczony wiedział, co mówi prawo w trzeciej Mojżeszowej. Otwórzmy. Trzecia Mojżeszowa, 19-18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, jam jest Pan. Niektórzy tacy szpece od religii i od relacji z Panem Bogiem trochę pomajstrowali przy tym stwierdzeniu, przy tym przykazaniu. Odwrócili to i powiedzieli tak: będziesz miłował bliźniego swego, a nienawidził nieprzyjaciela. Tak sobie przymajstrowali. Jezus daje właściwą wykładnię tego przykazania w Mateusza 5 rozdziale, tak zwane kazanie na górze, 43-48 werset. Przeczytajmy. Mateusz 5. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, i tutaj Jezus cytuje tą podróbkę, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, mówi Jezus, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się o tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Miłość ma być okazywana bliźnim. A kto jest bliźnim? Ktoś, kto jest blisko. Niezależnie od tego, czy ci bliźni są moimi tradycyjnymi wrogami, nieczystymi w sensie religijnym, czy nieatrakcyjnymi, jeśli chodzi o ich powierzchowność, wykształcenie, czy cokolwiek innego, mam ich kochać. Jezus w odpowiedzi w tej sytuacji mógłby zacytować temu człowiekowi to, co już mu wcześniej powiedział, to, co wcześniej powiedział w kazaniu na górze, ale zamiast tego, nie robi tego, nie załatwia tego jednym stwierdzeniem czy kilkoma zdaniami, buduje obraz, opowiada historię. Która rzuca wyzwanie tym, którzy za bardzo nie trawią Jezusa. 30 werset. A Jezus nawiązując do tego rzekł. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Jaka to była droga? Jerozolima leży gdzieś na wysokości około 700 metrów nad poziomem morza. Jerycho na poziomie 400 metrów pod poziomem, poniżej poziomu morza. Czyli mamy różnicę wysokości ponad 1100 metrów na dystansie niecałych 25 kilometrów. Wyobraźmy to sobie. To duży spadek. W tamtym regionie, w tamtym miejscu strome, niebezpieczne zejście, pełne jakichś tam niebezpiecznych takich miejsc, zakrętów i często grasowali tam zbójcy, bandyci. Jeszcze w XIX wieku, gdy podróżny jechał przez ten teren, czy podróżował, to musiał lokalnemu szejkowi opłacić taki haracz za bezpieczne przebycie tego odcinka. Jeszcze w XIX wieku. Niebezpieczne miejsce. Ten podróżny, o którym opowiada Jezus, w pewnym sensie był nierozważny. Dlaczego? Dlatego, że podróżował sam, będąc w takim miejscu. Nie wiemy, kim był. Najprawdopodobniej, tego na 100% nie wiemy, ale możemy domniemywać, że ci słuchający Żydzi, dla nich on był Żydem, ale nie możemy być tego pewni z opisu, jaki tutaj znajdujemy, tak na 100%. Przynajmniej z tego opisu w tym 30 wersecie. Ale jednego możemy być pewni. Z tego opisu Jezusa. Był to człowiek sprowadzony do roli człowieka, który potrzebował pomocy. Nie wiemy, kim był, ale jedno wiemy. To człowiek, który potrzebuje pomocy. Nie należał ten człowiek do żadnej grupy etnicznej ani religijnej wspólnoty. Jezus żadnego emblematu mu nie dał. Po prostu człowiek, który potrzebuje pomocy. Powstaje naglące pytanie, gdy Jezus opowiada tę historię i słucha go ten tłum ludzi. Kto zejdzie z drogi, żeby się przy nim zatrzymać i żeby mu pomóc? Kto zaoferuje pomoc? I ci słuchacze czuli to napięcie, jakie buduje Jezus, opowiadając tę historię. I przewidywali, czuli, że się stanie coś dramatycznego. W Palestynie, w dniach Jezusa, każda grupa etniczna, narodowa była bardzo hermetyczna i zamknięta. Było wiele granic. Żyli ludzie dla siebie. Istniało bardzo wiele barier. Najsilniejszą, jedną z najsilniejszych była bariera religijna. Byśmy powiedzieli dzisiaj bariera, nie wiem, wyznaniowa. Jezus konfrontuje tych ludzi. 31 werset. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Historycy Kościoła, którzy dużo się grzebią w historii Kościoła, są przekonani o jednej rzeczy, o której najczęściej wszyscy nie są inni przekonani, że wśród wielu tych wysoko postawionych ludzi związanych z religią, Niestety, ale często są wśród nich zły, źli, nieuprzejmi, nieinteresującymi się innymi ludźmi przywódcy. Często tak jest. Historycy to widzą. Ale dla normalnego chrześcijanina, dla ciebie i dla mnie, wydaje się, że ktoś taki jak kapłan, on nie mógł się tak zachować. Spodziewamy się ze strony kogoś takiego zupełnie innego zachowania niż to, które jest tu opisane. A jesteśmy inni? Jesteśmy inni? Jak stoisz w aptece i przed tobą stoi staruszka i daje pani aptekarce 5 recept, pani aptekarka to podlicza, a ta staruszka emerytka mówi, niech pani mi da te 3 recepty, ja mam tylko pieniądze na 2. I ty jesteś w tej sytuacji i ty nie jesteś jak kapłan, nie? I ty prosisz tą panią, żeby ona dała z powrotem te recepty i płacisz za te recepty. Tak robisz, nie? Albo jak jesteś w sklepie przed świętami, widzisz taką staruszkę, być może pochyloną, jak jednym rzutem oka możesz ocenić, że ma bardzo mało pieniędzy, jest bardzo skromnie ubrana. I chodzi między półkami i widzisz, jak wymuje pewne produkty, ogląda je, patrzy na cenę i odkłada. I nie ma niczego w koszyku albo bardzo mało. Ty oczywiście widząc tą sytuację nie robisz jak kapłan, nie? Jak masz mieszkanie, masz 2 mieszkania. I to, w którym nie musisz mieszkać, jak je wynajmujesz, to komuś, kto ma bardzo mało pieniędzy, nie? Żeby mu pomóc. Tak robisz, nie? Nie jesteś jak kapłan. Jak widzisz wielodzietną rodzinę i dzieciaki, które nigdzie nie wyjechały, i zbliżają się wakacje, to widzisz, nie? I sprawia, że te dzieciaki po raz pierwszy w wieku 17 lat mogą pojechać na pierwsze w swoim życiu wakacje. Ty tak robisz, nie? No przecież nie jesteś jak kapłan. Jeżeli jesteś szczery, to zobaczysz, jak często możesz się przyłapać na dokładnie takim samym zachowaniu. Jak mogę się przyłapać na takim zachowaniu i muszę to wyznawać. Potrzebuję wyznania i przebaczenia. Skąd wracał kapłan? Co robił w świątyni? No, najprawdopodobniej wracał ze swojej służby kapłańskiej. Służbę dla Pana Boga pełnił. A skąd ten biedny kapłan miał wiedzieć, kim jest ten człowiek, który leżał przy tej drodze? Skąd ten kapłan, skoro nauczyciel prawa, pisma w zakonie nie wiedział, kogo ma kochać, to skąd ten biedny kapłan wiedział, kogo on ma kochać? Ten leżący człowiek mógł nie być Żydem, a co więcej, mógł być martwy, a w ten czas kapłan by się zanieczyścił. Nie mógłby sprawować swojej służby. Nie mógłby mieć nawet dochodów dla siebie i dla swojej rodziny. Wszyscy by cierpieli. On nie mógł sobie pozwolić na to, żeby się zaangażować w tą sytuację. On był dla bardziej świętych rzeczy przeznaczonych. Wiecie, my również mamy mentalność przestrzegania pewnych ustalonych przez nas reguł. Łatwo przejść na drugą stronę ulicy, minąć, nie zauważyć, nie zaangażować się. Łatwo przychodzi mi zamykać oczy na potrzeby innych. Zbyt rzadko nasze uszy słyszą wołania innych ludzi, proszących o pomoc. I mamy sposoby, by samemu sobie wytłumaczyć się przed samym sobą z takiego obojętnego zachowania. Potrafimy to robić. Wiesz, aż boję się pomyśleć, co by się stało, gdyby Jezus się tak zachowywał, tak reagował i tak myślał, jak ja często zachowuję się, reaguję i myślę. Trzydziesty drugi wers. Podobnie i lewita. To każde słowo ma znaczenie. Podobnie. To sugeruje, że lewita poszedł w ślady kogoś, kto szedł przed nim. W ślady kapłana. Okolica, którą szli, my również się uczyliśmy przez wczoraj po górach, daje niesamowitą możliwość, gdy jesteś wyżej, oglądania tego, co się dzieje niżej. Widzisz z dystansu kilkuset, nawet kilometra albo więcej, kto idzie przed tobą. Tym bardziej, że obaj schodzili w dół. Kapłan szedł przed nim. Lewita nie musiał się bać o to, że się zanieczyści, jak to było w przypadku kapłana. Jestem ciekaw, gdybym mógł się dobrać do jego serca i do jego głowy, co się działo w jego umyśle w tym momencie, w tej sytuacji. Jeśli kapłan Boga, święty mąż Boga, idący ze świątyni, po sprawowaniu służby Bożej, uważa, że czegoś nie należy uczynić, jeżeli on to może zrobić, to dlaczego miałbym go wyprzedzać i być lepszy od niego? Wiesz, większość nawracających się ludzi, którzy przychodzą do Pana Boga, podejmuje decyzję o nawróceniu się nie dlatego, że stali przekonani w jakiejś debacie i dyskusji o prawdziwości Jezusa, chrześcijaństwa przez drugiego chrześcijanina, ale wiesz, przez co są zmieniani? Przez przykład pobożnego, pełnego współczucia postępowania chrześcijanina. Przez to są dotykani ludzie. Mój tato był w Armii Krajowej. W 1944 roku został aresztowany przez Rosjan i spędził następnych 10 lat swojego życia siedząc w więzieniu. Myślał o sobie, że jest chrześcijaninem. Niekiedy jak padał taki rozkaz przed świętami Bożego Narodzenia albo Wielkiej Nocy, wieruj jeszcze w pieród, wyjdź, to znaczy wierzący do przodu, i potem było takie połowanie, to też ojciec wychodził, bo myślał, że jest chrześcijaninem. Chciał też tak cierpieć jak ci chrześcijanie. Oni mówili, ty z powrotem. Szok. Był dobrym ślusarzem i tokarzem narzędziowym i miał taki pilnik, ale wytoczył do tego pilnika swoją rączkę takiego polskiego kształtu. Ten ruski kształt rączki, rosyjski kształt rączki był inny od polskiego. I pewnego dnia zobaczył, że ten pilnik jest w dłoniach innego Rosjanina. Chwycił ten pilnik za tą rękojeść, tamten trzymał za pilnik i ojciec mówi, to jest mój. Tamten mówi, nie, to jest mój. No to ojciec mu wypalił z prawej strony. Człowiek upadł, wstał, obrócił głowę, mówi, bij z drugiej. No to ojciec z drugiej. Stał drugi raz i znowu nastawił policzek. I ojciec stał w ten sposób. Następnego dnia przyszedł ten pobity jeszcze z drugim wierzącym człowiekiem. Powiedzieli, chcieliśmy cię przeprosić. Ten pilnik co prawda był mój, ale rączka była twoja, ktoś to zamienił. Przepraszamy. Nie przekonały go słowa. Przekonało go życie. Kogoś, kto na serio traktował słowa Jezusa. Kapłan i lewita nie byli zbójcami, ale wiesz, co sobie myślę? Jak ten pobity człowiek był jeszcze na tyle przytomny, że mógł obserwować to, co się działo, to ich zachowanie dotknęło go równie głęboko, jak zachowanie tych, którzy go pobili. Czy nie jest tak, że często bardziej boli nas obojętność drugiego człowieka niż zło, które nawet by nam wyrządził? Oni go mocniej zranili przez swoją obojętność i zaniechanie niż ci, którzy go pobili. 33-35 wers. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi, rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, to ja w drodze powrotnej oddam ci. Czego teraz się spodziewali ci słuchający Jezusa? Jak już pokazał ten obraz, tego kapłana i lewitę, jak sobie przeszli, czego oni oczekiwali? Najprawdopodobniej jakiegoś takiego normalnego Żyda, normalnego zjadacza chleba, człowieka, który się stawiał na wszystkie święta w świątyni, nie pełnił żadnych funkcji religijnych. I on zrobi coś, że zakasuje swoim postępowaniem wszystkich tych mądrali, którzy powinni to zrobić, a tego nie zrobili. Na to mogli czekać. Ale to, co powiedział Jezus, to, co zrobił Jezus, musiało ich totalnie rozwalić i zaszokować. My tego nie czujemy. Ale Samarytanie przez Żydów byli bardziej znienawidzeni niż poganie. Wiesz, co mówi Miszna? Starożytna Księga Mądrości Żydowskiej. Ten, kto je chleb Samarytan, jest jak ten, który je mięso świń. Ten, kto je chleb Samarytan, jest jak ten, kto je mięso świni. Jezus jeszcze dalej poszedł, niż tylko to, że wstawił tą sytuację tego Samarytanina. Wiesz, co Jezus zrobił? Jezus powiedział, że ten Samarytanin miał litość, u nas jest przetłumaczone, tam jest użyte słowo współczucie w stosunku do rannego. W Grece użyte jest słowo, to współczucie, które mówi, że był poruszony w najgłębszej istocie swojej osoby. To słowo w Nowym Testamencie nigdy nie ukazuje się przy opisie innego człowieka, jego poruszenia, jak tylko w kontekście osoby Jezusa. Tylko ten jeden raz to słowo jest użyte dla określenia współczucia, które nie było obecne w sercu Jezusa, a było obecne w sercu innego człowieka. Nie trudno odgadnąć, kogo reprezentuje Samarytanin. Pierwszy Kościół identyfikował dobrego Samarytanina z Jezusem. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? On rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Czyli żyj w ten sposób. Tak naprawdę, jeżeli byśmy uważnie przestudiowali ten tekst, to zobaczymy, że Jezus nie odpowiada na pytanie bliźniego, ale je zmienia. Jezus jakby odmawia odpowiedzi wprost na pytanie, kto jest moim bliźniem, i sugeruje, że jest ważniejsze pytanie niż to pytanie, kto jest moim bliźnim. Ale Jezus mówi, dla kogo ja mam być bliźnim. O to tu chodzi. To nie chodzi o to, żebym potrafił namierzyć, kto jest moim bliźnim, tylko Jezus odwraca tą sytuację i to pytanie mówi, czy ja jestem bliźnim. Dla kogo mam się stać bliźnim? Dla kogo ja mam być bliźnim? Jaka jest odpowiedź? Dla każdego, kto potrzebuje mojego wsparcia, moich słów, mojego czasu, moich rąk, moich pieniędzy, mojej uwagi, mojej pomocy. No tak, ale jak można tak żyć? Czy to jest w ogóle możliwe? Standard za wysoki, koszt za wielki. Tak się nie da. Jaka jest odpowiedź? Apostoł Piotr daje odpowiedź. 1 Piotra 2,21. Cytuję. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Słowo przykład, jaki jest użyty w tym wersecie, oznacza to słowo, brzmi po grecku hupogramos. Dosłownie oznacza doskonały przykład szkolny lub wzorowe litery, które mamy odwzorowywać w tej linijce, czy też na całej stronie. Mamy dokładnie odwzorowywać to na kształt tej pierwszej, która została postawiona na początku linijki. Co więcej, słowo to sugeruje, że nauczyciel stoi obok mnie, kładzie swoją dłoń na mojej dłoni i prowadzi moją dłoń. Wskazuje mi drogę. Samemu nie da się tak żyć. Nie nauczysz się, nie nauczę się tak żyć. To jest niemożliwe. Tak się nie da. Ale gdy On weźmie moje życie, gdy On zacznie posługiwać się moimi rękoma, gdy On będzie w posiadaniu moich myśli, mojego wzroku, mojego dotyku, moich pieniędzy, mojego czasu, to się zacznie dziać. Można żyć tylko w jeden sposób, tak jak Jezus oczekuje, dzięki łasce i obecności Boga, Ducha Świętego w moim i Twoim życiu. Ktoś powiedział, kochać to dawać drugiej osobie to, czego najbardziej potrzebuje w chwili, gdy najmniej na to zasługuje. Jak chcesz kogoś kochać, a tak za bardzo nie wiesz, jak to zrobić, no to tu masz odpowiedź w tym zdaniu. Dawać drugiej osobie to, czego najbardziej potrzebuje w chwili, gdy najmniej na to zasługuje. Ale bez Jego pomocy, kto tak potrafi? Kochać to naprawdę znaczy żyć. Czy to jest moim doświadczeniem? Warto zadać pytanie, jak pomagam ludziom, których jest trudno kochać? Jak im pomagam? Przechodzenie obok ludzi, którzy potrzebują pomocy, mojej pomocy, zwiększa ich problem i ich ciężar. I ważne pytanie, skoro tak to wygląda, tak to jest, w jaki sposób mogę się włączyć w ich życie? W jaki sposób mogę włączyć się w ich życie? Telewizja bombarduje nas takimi obrazami, w których pokazuje nam się ludzi w potrzebie. I chcę Cię zapytać, czy to nam pomaga, czy raczej stępia naszą wrażliwość na sytuację, w jakiej są inni ludzie? Kolejne pytanie. Czy Jezus wybiera dobrych i pięknych ludzi, by byli naszymi bliźnimi? A jeżeli tak nie robi, to dlaczego? I pamiętaj, że nie chodzi o to, by znać odpowiedź na pytanie, kto jest moim bliźnim. Ale chodzi o to, by zadać sobie pytanie, czy ja jestem bliźnim? Dla kogo jestem bliźnim? Wszystko zaczęło się od pytania, a kto jest bliźnim moim? Jezus pokazał trzech ludzi. Kapłana, Lewitę, Samarytanina i mówi mu, wybierz, który jest bliźnim? Czy ty jesteś bliźnim? To ważne pytanie. Jeżeli będziesz żył, że będziesz kochał Boga z całego serca, duszy, myśli i siły, a bliźniego swego, jak siebie samego, to wiesz, co Jezus mówi? Będziesz żył. Rób tak. Będziesz żył jak nigdy dotąd. Czego sobie i Tobie życzę. Amen. Amen.